Rozdział 12. Refleksje nad perspektywą kosmiczną. Spośród wszystkich nauk rozwijanych przez ludzkość, astronomię uznaje się, całkowicie słusznie, za najwznioślejszą, najciekawszą i najprzydatniejszą. Bo oto dzięki wiedzy zaczerpniętej z tej nauki nie tylko odkryta została lwia część Ziemi, lecz same nasze zmysły zostają rozwinięte przez majestat myśli, które ona wyraża, a nasze umysły wyniesione ponad niskie uprzedzenia. James Ferguson, 1757. Na długo zanim ktokolwiek wiedział, że wszechświat miał początek, zanim dowiedzieliśmy się, że najbliższa duża galaktyka leży 2 miliony lat świetlnych od Ziemi, zanim dowiedzieliśmy się, jak działają gwiazdy i że istnieją atomy, entuzjastyczne wprowadzenie Jamesa Fergusona do jego ulubionej dziedziny nauki brzmiało wiarygodnie. Ale jego słowa, pomijając XVIII-wieczną emfazę, mogłyby być napisane wczoraj. Któż jednak myśli w ten sposób? Komu dane jest celebrować to kosmiczne spojrzenie na życie? Nie napływowemu robotnikowi rolnemu, nie wyzyskiwanemu pracownikowi, z pewnością nie bezdomnemu grzebiącemu w śmieciach za jedzeniem. Do tego potrzeba luksusu czasu spędzanego na więcej niż tylko przetrwaniu. Trzeba żyć w państwie, którego władze cenią sobie chęć zrozumienia miejsca ludzkości we wszechświecie. Trzeba społeczeństwa, w którym wysiłkiem umysłu można dojść do granic poznania i w którym nowiny o odkryciach mogą być systematycznie rozpowszechniane. Wedle tych kryteriów większość obywateli uprzemysłowionych krajów ma się całkiem dobrze. Jednakże kosmiczne spojrzenie niesie ze sobą ukryte koszta. Kiedy przemierzam tysiące kilometrów, żeby spędzić kilka chwil w szybko poruszającym się cieniu księżyca podczas pełnego zaćmienia słońca, czasem tracę z oczu Ziemię. Kiedy przystaję i rozmyślam nad naszym rozszerzającym się wszechświatem, jego gnającymi byle dalej od siebie galaktykami zanurzonymi w rozciągającej się bez końca czterowymiarowej tkance czasu i przestrzeni, czasami zapominam, że po tej ziemi chodzą niezliczeni ludzie głodni i bez dachu nad głową i że wśród nich jest nieproporcjonalnie dużo dzieci. Kiedy ślęczę nad danymi, które dowodzą tajemniczej obecności ciemnej materii i ciemnej energii w całym wszechświecie, czasami zapominam, że każdego dnia, podczas każdego 24-godzinnego obrotu Ziemi, ludzie zabijają i są zabijani w imię stworzonej przez kogoś innego koncepcji Boga oraz że część ludzi, którzy nie zabijają w imię Boga, robi to w imię potrzeb i wymogów jakiejś doktryny politycznej. Kiedy śledzę orbity asteroid, komet i planet kręcących piruety w kosmicznym balecie, którego choreografię opracowała siła grawitacji, czasami zapominam, że zbyt wielu ludzi żyje w niczym nieusprawiedliwionym braku poszanowania delikatnych zależności między ziemską atmosferą, oceanami i lądami, czego konsekwencji doświadczą nasze dzieci i dzieci naszych dzieci, przypłacając je zdrowiem i szczęściem. Czasami zaś zapominam, że wpływowi ludzie rzadko robią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc tym, którzy sami nie potrafią pomóc sobie. Od czasu do czasu zapominam o tych sprawach, ponieważ bez względu na to, jak duży jest ziemski świat, w naszych sercach, umysłach i na wielkich cyfrowych mapach, wszechświat jest jeszcze większy. Niektórych ta myśl przygnębia, a mnie wyzwala. Wyobraźmy sobie dorosłego, pocieszającego dziecko, które doświadczyło koszmaru rozlanego mleka, zepsutej zabawki czy zadrapanego kolana. Będąc dorosłymi, wiemy, że dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, co stanowi prawdziwy problem, ponieważ brak doświadczenia znacząco ogranicza ich dziecięcą perspektywę. Dzieci jeszcze nie wiedzą, że świat nie kręci się wokół nich. Czy jako dorośli odważymy się sami przed sobą przyznać, że jako zbiorowość patrzymy na świat z niedojrzałego punktu widzenia? Czy odważymy się przyznać, że nasze myśli i zachowania wypływają z przekonania, że wszystko kręci się wokół nas? Jak widać, nie. Tymczasem dowodów tego stanu rzeczy mamy w bród. Wystarczy unieść zasłonę konfliktów rasowych, etnicznych, religijnych, narodowych i kulturowych, by przekonać się, że to ludzkie ego obraca pokrętła i pociąga za dźwignię. Wyobraźmy sobie teraz świat, w którym każdy, a w szczególności ludzie wpływowi i u władzy, ma przed sobą panoramę z naszym miejscem w kosmosie. Z takiej perspektywy nasze problemy skurczyłyby się lub w ogóle nigdy by się nie pojawiły i moglibyśmy cieszyć się naszymi ziemskimi różnicami, zaprzestawszy mordowania się nawzajem z ich powodu, jak mieli w zwyczaju nasi poprzednicy. W styczniu 2000 roku świeżo przebudowane planetarium Haydena w Nowym Jorku wyświetlało kosmiczny pokaz zatytułowany Paszport do Wszechświata, który zabierał widzów w wirtualną podróż z planetarium aż na skraj kosmosu. Po drodze publiczność oglądała Ziemię, następnie Układ Słoneczny, a potem setki miliardów gwiazd Drogi Mlecznej malejących do postaci ledwie widocznych punktów pod kopułą planetarium. Nie dalej niż miesiąc po premierze otrzymałem list od profesora psychologii z uczelni należącej do Ligi Bluszczowej, który badał, co sprawia, że ludzie czują się mało znaczący. Nie wiedziałem nawet, że można specjalizować się w takiej dziedzinie. Chciał on rozdawać osobom zwiedzającym planetarium kwestionariusze przed i po, na podstawie których zamierzał oceniać, jak głęboko przygnębieni są ankietowani po obejrzeniu seansu. Paszport do Wszechświata, jak pisał, wywołał w nim najdotkliwsze poczucie małości i braku znaczenia, jakiego kiedykolwiek doświadczył. Jak to możliwe? Za każdym razem, gdy oglądam to kosmiczne widowisko i inne, które stworzyliśmy, czuję się ożywiony, pełen zapału i włączności ze światem. Czuję się również wielki, wiedząc, że procesy zachodzące w niespełna 1,5-kilogramowym ludzkim mózgu pozwoliły nam zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie. Pozwolę sobie stwierdzić, że to nie ja, lecz ów profesor błędnie pojął przyrodę. Zacznijmy od tego, że miał bezpodstawnie wysokie mniemanie o sobie, rozdmuchane rojeniami o swoim znaczeniu i karmione kulturowymi założeniami, że istoty ludzkie są ważniejsze niż wszystko inne we wszechświecie. Trzeba mu natomiast oddać sprawiedliwość, że w wyniku potężnych sił rządzących ludzką zbiorowością, większość z nas pozostaje pod wpływem takich właśnie założeń. Tak jak ja sam do dnia, w którym dowiedziałem się na lekcji biologii, że w 1 centymetrze mojej okrężnicy mieszka więcej bakterii niż wszystkich ludzi na świecie od jego początku. Informacja tego typu każe się 2 razy zastanowić, kto lub co rzeczywiście tu rządzi. Od tego dnia zacząłem myśleć o ludziach nie jak o panach czasu i przestrzeni, ale jak o uczestnikach wielkiego kosmicznego łańcucha bytu, bezpośrednio, genetycznie łączącego gatunki żywe i wymarłe i ciągnącego się przez prawie 4 miliardy lat, począwszy od czasów najwcześniejszych jednokomórkowych organizmów na Ziemi. Wiem, co sobie myślicie. Jesteśmy mądrzejsi niż bakterie. Bez wątpienia jesteśmy inteligentniejsi od wszystkich innych stworzeń, jakie kiedykolwiek biegały, czołgały lub pełzały po ziemi. Ale jak wielka jest to inteligencja? Gotujemy jedzenie, uprawiamy poezję i komponujemy muzykę, rozwijamy sztukę i naukę, jesteśmy dobrzy z matematyki. Bo nawet jeśli jesteś słaby z matematyki, to i tak zapewne znacznie lepszy niż najbystrzejszy szympans, którego tożsamość genetyczna różni się od naszej w zupełnie znikomy sposób. Prymatologowie mogą próbować ile chcą, a i tak nie nauczą szympansów dzielenia pisemnego ani trygonometrii. Jeśli małe rozbieżności genetyczne pomiędzy nami a bliskimi nam pod tym względem małpami odpowiadają za coś, co wydaje się ogromną różnicą w inteligencji, to może ta różnica wcale nie jest tak ogromna. Wyobraźmy sobie formę życia, której moc intelektu ma się do naszej tak jak nasza do szympansiej. Taki gatunek uważałby nasze największe umysłowe dokonania za błahe. Ich maluchy, zamiast uczyć się alfabetu na ulicy Sezamkowej, uczyłyby się rachunku wielu zmiennych na bulwarze Bulowskim. Nasze najbardziej złożone twierdzenia, nasze najgłębsze myśli filozoficzne i bezcenne dzieła naszych najbardziej twórczych artystów byłyby pracami szkolnymi, które dzieci dawałyby w domu mamie i tacie do przyczepienia magnesem na drzwiach lodówki. Stworzenia te badałyby Stephena Hawkinga, który objął katedrę należącą niegdyś do Isaaca Newtona na Uniwersytecie w Cambridge, gdyż jest ciut pojętniejszy niż reszta ludzi. To znaczy? Bo umie w pamięci rozwiązywać równania astrofizyki teoretycznej i wykonywać inne podstawowe obliczenia, zupełnie jak ich mały Antoś, który właśnie wrócił do domu z kosmicznego przedszkola. Gdyby od naszego najbliższego krewnego z Królestwa Zwierząt dzieliła nas jakaś ogromna genetyczna przepaść, słusznie moglibyśmy napawać się naszą błyskotliwością. Mielibyśmy prawo dumać nad tym, jak bardzo odmienni jesteśmy i jak wiele nas dzieli od współistniejących z nami stworzeń. Jednak nie ma żadnej takiej przepaści. Zamiast tego jesteśmy zjednoczeni z przyrodą. Nie plasujemy się ani nad, ani pod nią, ale w niej. Jeszcze nie dość zmiękczania ego? Zwykłe porównanie ilości, wielkości i skali powinno w tym pomóc. Przyjrzyjmy się wodzie. Jest wszędobylska i niezbędna. W zwykłej ćwierćlitrowej szklance mieści się więcej cząsteczek wody niż takich szklanek wody we wszystkich oceanach na świecie. Każda szklanka, która przechodzi przez daną osobę i w końcu łączy się z planetarnymi zasobami wody, zawiera dostatecznie dużo molekuł, żeby do każdego innego kubka na Ziemi wmieszać 1500 z nich. Nie można od tego uciec. Jakaś część wody, którą właśnie wypiłeś, przeszła przez nerki Sokratesa, Chingis Khana i Joanny d'Arc. A co z powietrzem? Także jest niezbędne. W pojedynczym oddechu wciągamy więcej cząsteczek powietrza niż mieści się oddechów w całej atmosferze ziemskiej. Oznacza to, że część powietrza, które właśnie zaczerpnąłeś, przeszła przez płuca Napoleona, Beethovena, Lincolna i Billy'ego Kida. Czas na kosmiczny odlot. We wszechświecie więcej jest gwiazd niż ziaren piasku na dowolnej plaży. Więcej jest gwiazd niż sekund, które upłynęły odkąd powstała Ziemia. Więcej jest gwiazd niż dźwięków i słów wypowiedzianych przez wszystkich ludzi od początku świata. Może czas na przekrojowe spojrzenie w przyszłość. Rozpościerająca się przed nami perspektywa kosmiczna zabierze nas i tam. Dotarcie z głębin kosmosu do ziemskich obserwatoriów zajmuje światłu czas. Widzimy więc obiekty i zjawiska nie takie, jakimi są, ale jakimi były kiedyś, dawno, niemal u początku samego czasu. W obserwowanym przez nas obrębie tego ostatecznego horyzontu wciąż dokonuje się kosmiczna ewolucja. Chcesz wiedzieć, z czego jesteśmy zbudowani? I znowu perspektywa kosmiczna da nam mocniejszą odpowiedź, niż byśmy mogli przypuszczać. Pierwiastki chemiczne wytwarzane są w płomieniach supermasywnych gwiazd, które kończą żywot w gigantycznych eksplozjach, wzbogacając zamieszkiwane przez nie galaktyki chemicznym arsenałem niezbędnym znanym nam formom życia. Jaki jest tego rezultat? Cztery najpowszechniej występujące we wszechświecie aktywne chemicznie pierwiastki – wodór, tlen, węgiel i azot – to cztery najczęstsze pierwiastki w organizmach żywych na Ziemi, a węgiel to fundament biochemii. Nie tylko my żyjemy we wszechświecie, ale wszechświat żyje w nas. Co więcej, możemy być nawet nie z tej Ziemi. Wnioski z kilku niezależnych obszarów badań, rozpatrywane we wspólnym kontekście, zmuszają naukowców do ponownego przemyślenia, za kogo się uważamy i skąd pochodzimy. Po pierwsze, jak już wiemy, kiedy duża asteroida wpada na planetę, to pod wpływem energii zderzenia sąsiadujące z miejscem kolizji obszary mogą odskoczyć z impetem, wyrzucając w przestrzeń kosmiczną skały. Część z nich dociera do innych planet i spada na ich powierzchnię. Po drugie, wiemy, że istnieją niezwykle wytrzymałe mikroorganizmy. Ziemskie ekstremofile potrafią przetrwać w dużym zakresie temperatur, ciśnień i promieniowania spotykanych w czasie podróży kosmicznej. Jeśli grad materii zostaje wyrzucony podczas zderzenia z planetą, na której istnieje życie, to mikroskopijna fauna może przelecieć na gapę w skalnych załomach i zakamarkach. Po trzecie, najnowsze wyniki badań wskazują, że krótko po ukształtowaniu się Układu Słonecznego Mars był mokry i być może przyjazny życiu jeszcze zanim stało się to z Ziemią. Łącznie wyniki te prowadzą do wniosku, że nie można wykluczyć, iż życie zaczęło się na Marsie, a potem rozsiało na Ziemi w procesie zwanym panspermią. A zatem wszyscy Ziemianie są być może, podkreślam, być może, potomkami Marsjan. Poprzez wieki kosmiczne odkrycia wielokrotnie dewaluowały nasze wyobrażenie o sobie. Niegdyś Ziemia uznawana była za jedyną w swoim astronomicznym rodzaju, dopóki astronomowie nie dowiedzieli się, że jest tylko jedną z planet krążących wokół Słońca. Potem zakładaliśmy, że Słońce jest wyjątkowe, dopóki nie dowiedzieliśmy się, że niezliczone gwiazdy na nocnym niebie też są słońcami. Potem zakładaliśmy, że nasza galaktyka, Droga Mleczna, jest całym wszechświatem, dopóki nie ustaliliśmy, że niezliczone rozmyte punkty na niebie to inne galaktyki rozsiane po krajobrazie poznawalnego wszechświata. Dziś jakże łatwo zakładać, że poza tym jednym wszechświatem nie istnieje nic innego. A jednak wyłaniające się teorie nowoczesnej kosmologii, jak również kolejne dowody na nikłe prawdopodobieństwo tego, że coś może być jedyne, każą nam w otwartości wyczekiwać ostatniego szturmu na nasze wołanie o wyjątkowość, wieloświata. Perspektywa kosmiczna wypływa z wiedzy podstawowej, ale jest czymś więcej niż tylko wiedzą. Perspektywa kosmiczna to także rozumność i umiejętność stosowania tej wiedzy do określenia naszego miejsca we wszechświecie. Oto czym się cechuje perspektywa kosmiczna. Perspektywa kosmiczna powstaje na granicach nauki, jednak nie jest wyłącznie domeną naukowców. Każdy może z niej skorzystać. Perspektywa kosmiczna jest pełna pokory. Perspektywa kosmiczna jest duchowa, nawet zbawcza, lecz nie religijna. Perspektywa kosmiczna pozwala nam uchwycić jedną myślą to, co ogromne i to, co małe. Perspektywa kosmiczna otwiera nasz umysł na niezwykłe koncepcje, ale nie tak szeroko, żeby wypłynął nam mózg i żebyśmy stali się podatni na wierzenie we wszystko, co się nam mówi. Perspektywa kosmiczna otwiera nam oczy na wszechświat, który wcale nie jest przytulną kolebką zaprojektowaną do pielęgnowania życia, lecz zimnym, odludnym i niebezpiecznym miejscem, które każe nam ponownie zastanowić się nad tym, jak ludzie są cenni dla siebie nawzajem. Perspektywa kosmiczna ukazuje Ziemię jako drobinkę, ale drobinkę drogocenną i na razie będącą naszym jedynym domem. Perspektywa kosmiczna znajduje piękno w wyglądzie planet, księżyców, gwiazd i mgławic, jednak wyraża też zachwyt nad prawami fizyki, które je ukształtowały. Perspektywa kosmiczna pozwala nam spojrzeć poza nasze uwarunkowania i wznieść się ponad pierwotne potrzeby – jedzenie, poszukiwanie schronienia i spółkowanie. Perspektywa kosmiczna przypomina nam, że w przestrzeni pozaziemskiej, gdzie nie ma powietrza, flaga nie załopocze, co wydaje się wskazówką, że być może wymachiwanie flagami i eksploracja kosmosu nie idą w parze. Perspektywa kosmiczna nie tylko afirmuje nasze genetyczne pokrewieństwo ze wszystkimi organizmami żywymi na Ziemi, ale też ceni sobie nasze pokrewieństwo chemiczne z każdą nieodkrytą jeszcze formą życia we wszechświecie, a także nasze atomowe pokrewieństwo z samym wszechświatem. Jeśli nie codziennie, to przynajmniej raz w tygodniu każdy z nas może rozmyślać, jakie kosmiczne prawdy pozostały jeszcze nieodkryte i czekają na błyskotliwego myśliciela, pomysłowy eksperyment lub przełomową misję kosmiczną. Możemy dalej rozmyślać, jak te odkrycia któregoś dnia odmienią życie na Ziemi. Bez tej ciekawości nie różnimy się niczym od zaściankowego rolnika, który nie wyściubia nosa poza swój powiat, bo jego kilkanaście hektarów daje mu wszystko, czego potrzebuje. A jednak, gdyby wszyscy nasi przodkowie mieli takie podejście, rolnik ten mieszkałby w jaskini i gonił swój obiad z kamieniem i patykiem w ręku. podczas naszego krótkiego ziemskiego bytowania winni jesteśmy dać sobie i kolejnym pokoleniom sposobność do poszukiwań. Częściowo dlatego, że to dobra zabawa, ale również z o wiele szlachetniejszego powodu. W dniu, w którym przestaniemy poszerzać wiedzę o kosmosie, będzie nam grozić cofnięcie się do tego dziecinnego punktu widzenia, wedle którego dosłownie i w przenośni wszechświat kręci się wokół nas. W tym ponurym świecie uzbrojone, głodne zasobów państwa i narody byłyby skłonne działać z powodu niskich uprzedzeń. Byłoby to ostatnie tchnienie ludzkiego oświecenia, dopóki nie narodziłaby się nowa, wizjonerska cywilizacja, która nie obawiałaby się perspektywy kosmicznej, lecz potrafiła ponownie ją przyjąć.